Człowiek modli się milczeniem, które wyraża miłość. Tym słowem Wojtyła zbliżał się nie tylko do Boga, ale także do człowieka. Modlitwa nadawała kształt jego życiu i jego osobie od młodości, tak jak nadawała go życiu i osobie jego ojca w Wadowicach. Modlitwa jego ojca wyryła się głęboko w sercu i w pamięci syna. Za każdym razem, kiedy wchodziłem do prywatnej kaplicy Jana Pawła II w Watykanie na mszę świętą, pierwszym, co rzucało mi się w oczy, była biała bryła modlitwy oparta o klęcznik. On rozmawiał z Bogiem nawet wtedy, kiedy z Nim nie rozmawiał. Tak pisał w swojej książce profesor Grygiel, książce zatytułowanej Na ścieżkach prawdy, w której wspomina różne swoje spotkania z Karolem Wojtyłą, Janem Pawłem II. Siostry i bracia, przyszliśmy tutaj ponownie, aby zanurzyć się w duchowości naszego papieża, która nas prowadzi do duchowości samego Jezusa Chrystusa. Przyszliśmy, aby zanurzyć się w modlitwie, w milczeniu, bo według tego przeczytanego tekstu człowiek modli się milczeniem, które wyraża miłość. Jesteśmy szczególnie zaproszeni, aby w tę milczącą modlitwę wejść, w takie czuwanie sam na sam z Jezusem. Wkraczamy w rozważanie drugiego błogosławieństwa, które właściwie jest trzecie w kolejności, ale my je weźmiemy jako drugie. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Wkraczamy na teren tego błogosławieństwa, patrząc, jak realizował je Karol Wojtyła, jak je doskonale wypełnił. Wchodzimy cicho, jakby na palcach, stąpając delikatnie, bo o to modli się papież, święty. Zresztą na tym obrazie, który nam towarzyszy, on pokazuje nam, kładąc palec na ustach, abyśmy wyciszyli się, abyśmy w tę ciszę weszli. Karol Wojtyła, Jan Paweł II to człowiek modlitwy, ciszy i kontemplacji. Człowiek tego błogosławieństwa, cisi. Milczenie i modlitwa prowadzą go na wyżyny życia duchowego. I my także chcemy tam wejść do tej przestrzeni, która w przypadku naszych spotkań jest bardzo istotna, bo przecież każdego tygodnia tu zostajemy właśnie w ciszy, w milczeniu, w kontemplacji. Chcemy podpatrywać, jak do tego dochodził on, Karol Wojtyła, jako chłopiec, potem jako młodzieniec, potem jako kapłan, biskup i w końcu papież. Tak jak to opisał profesor Grygiel, biała bryła modlitwy oparta o klęcznik. Jak to się wszystko w ogóle zaczęło? Bo przecież modlitwa podlega rozwojowi. Od takiego małego jakby ziarnka gorczycy rozrasta się w wielkie drzewo, które obejmuje całą przestrzeń naszego życia duchowego. Także mogą przyjść także inni w końcu i czerpać, jakby tworzyć swoje gniazda, zakorzeniać się w tym drzewie. Ale najpierw ono jest bardzo małe i wzrasta. Dzisiaj przypatrzymy się właśnie temu wzrostowi modlitwy od lat dziecięcych. I tutaj wyróżniamy takie trzy zasadnicze postaci, które miały decydujący wpływ na życie modlitwy Karola Wojtyły. Pierwszą była jego własna matka. Ta matka, którą Karol Wojtyła stracił dość wcześnie, w wieku lat 9, i o której niewiele pisze. Rzadko ją wspomina, poświęcił jej, można powiedzieć, zaledwie jedną poezję, a przecież tak wiele ich napisał. Ale kiedy w roku 1991 ponownie znalazł się w Wadowicach, w swoim rodzinnym mieście, aby poświęcić kościół, nowy kościół na osiedlu wadowickim świętego Piotra, wówczas w homilii podczas tej mszy świętej powiedział takie słowa: Tyś jest Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego. Bądź pozdrowiona, ziemio ojczysta, bądź pozdrowione me rodzinne miasto nad rzeką Skawą. To tutaj, w tym mieście, w starym parafialnym kościele po raz pierwszy usłyszałem to piotrowe wyznanie. Przyszło do mnie to piotrowe wyznanie jako dar wiary Kościoła. Życiu memu nadało ten kierunek, który ma swój początek w Ojcu, aby przez Syna otwierać się w Duchu Świętym na niezgłębioną tajemnicę Boga. Tajemnicy owej uczyły mnie ręce matki, która składając małe dziecięce dłonie do pacierza, pokazywała, jak kreśli się krzyż, znak Chrystusa, który jest Synem Boga Żywego. Dzisiaj, po tylu latach, jakże wdzięczny Ci jestem, moja matko i mój ojcze i mój bracie. Jakże Wam wdzięczny jestem za to największe wtajemniczenie. Wszystko z niego czerpie swój ostateczny sens. Właśnie wtedy w Wadowicach papież złożył tak piękne świadectwo o swojej matce. Miał już wtedy ponad 70 lat. Wrócił do tych wspomnień z lat dziecięcych, kiedy to właśnie w Wadowicach, w rodzinnym domu, uczył się pierwszych gestów, pierwszych modlitw, patrzył na własną matkę. Może nawet jeszcze wcześniej intuicyjnie chłonął jej modlitwę, kiedy ona spodziewała się narodzin swojego syna, kiedy on był jeszcze w jej łonie i tak bardzo się modliła, żeby dane było urodzić jej to dziecię. Wiemy, że ta ciąża była zagrożona, a Emilia w duchu całkowitego zawierzenia oddała to wszystko Bogu. Już wtedy matka odciskała swoje duchowe piętno na przyszłym papieżu. A potem przez te kilka lat życia, kiedy mogła się nim cieszyć, pokazywała mu własnym przykładem, jak zwracać się do Boga. Za to wszystko papież podziękował, będąc ponownie w swoim rodzinnym mieście. I my wiemy, jak wiele zawdzięczamy także naszej matce, w ogóle naszym rodzicom. To byli ci pierwsi zwykle, którzy nas otworzyli na inny świat. Śmierć matki spowodowała wielki ból w życiu Karola Wojtyły, i od tego momentu jego duchową formacją jeszcze bardziej zajął się ojciec. Nazajutrz po pogrzebie zabrał Karola i Edmunda do Kalwarii, aby tam na dróżkach przemodlić to, co się wydarzyło. Karol Wojtyła wielokrotnie to wspominał i nie tylko wspominał, ale wracał na ten szlak, by tam ponownie zagłębiać się w tajemnicę krzyża, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ojciec od tego momentu stał się dla niego przewodnikiem w modlitwie, w życiu duchowym. Każdego dnia chodził na mszę świętą do Wadowickiego kościoła na godzinę 7. Milena Kindziuk w książce Matka Papieża tak pisze. Razem z synem Wojtyła czytał też w domu Biblię, co w tamtych czasach nie było tak powszechne. Razem odmawiali różaniec i śpiewali godzinki do Najświętszej Marii Panny. Lolek także sam modlił się za duszę mamy. Wiedział, że tak trzeba, ale był pewien, że mama poszła do nieba. Była przecież zawsze taka dobra i pogodna, mimo że tyle cierpiała. W rok po jej śmierci natomiast przyjął od wadowickich karmelitów szkaplerzyk z wizerunkiem Matki Bożej. Były to dwa kawałki materiału połączone wstążkami opadające na piersi i na plecy. Z tym szkaplerzem Karol Wojtyła nie rozstał się już nigdy. Nosił go przez całe życie, także jako papież. Jak ktoś widział czasem zdjęcia papieża nad jeziorami, czasem tego młodego człowieka, który idzie się kąpać albo siedzi przy ognisku, to ten szkaplerz jest zawsze widoczny. Moje lata chłopięce i młodzieńcze, mówił papież Jan Paweł II do André Frossard w tej pięknej książce Nie lękajcie się. Moje lata chłopięce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim z postacią ojca, którego życie duchowe po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłębiło. Patrzyłem z bliska na jego życie, widziałem, jak umiał od siebie wymagać, widziałem, jak klękał do modlitwy. To było najważniejsze w tych latach, które tak wiele znaczą w okresie dojrzewania młodego człowieka. Ojciec, który umiał sam od siebie wymagać, w pewnym sensie nie musiał już wymagać od syna. Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać wymagania i przykładać się do spełniania własnych obowiązków. Tę wypowiedź Jan Paweł II uzupełnił po latach w książce Dar i tajemnica. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium. Widzimy, że Karol Wojtyła miał wielkie szczęście do niezwykle duchowych rodziców. To są ci, którzy przekazują dzieciom, rodzice przekazują dzieciom swoje geny, swoje materialne wyposażenie, ale tak samo duchowe. I to przez lata po urodzeniu, po poczęciu. Dziecko, które wzrasta między uduchowioną matką i ojcem, otwartym na świat nadprzyrodzony, sam także jest formowany w tej atmosferze. I chociaż dość szybko Karol Wojtyła ich stracił, jednak przykład rodziców odcisnął na nim niezatarte znamie. Jego ojciec umarł podczas II wojny światowej, ale wtedy właśnie pojawił się ktoś wyjątkowy, człowiek świecki. Właśnie jeszcze jak Karol Wojtyła mieszkał tutaj na Dębnikach jako pracownik Solwaju, spotkał Jana Tyranowskiego. Był to krawiec, zelator na Dębnikach parafii salezjańskiej, mieszkał na ulicy Różanej numer 11. Do dzisiaj ten dom tam stoi. Jest taki mały znak na tym domu, że właśnie tutaj mieszkał Jan Tyranowski, osoba niezwykłego ducha, ten, który gromadził wokół siebie wielu młodych ludzi, chociaż przecież taki był prosty, nieraz nie potrafił za bardzo wyrazić tego, czym żył. Język, którym się posługiwał, był nieraz nieudolny, ale miał niezwykle bogate życie wewnętrzne. Spośród tego grona, które przychodziło do Tyranowskiego, aż 11 osób wstąpiło do seminarium lub do zakonu. Człowiek ten nigdy nie wszedł w związek małżeński. Był sam. Umarł w wieku 47 lat. Pół roku po święceniach kapłańskich Karola Wojtyły. I właśnie Karol Wojtyła poświęcił mu artykuł w Tygodniku Powszechnym w 1949 roku, a artykuł był zatytułowany Apostoł. Dał niezwykłe świadectwo o tym, jak przed soborem ludzie świeccy potrafili żyć niezwykle głęboko i formować innych. Znowu przeczytajmy fragment z wywiadu z André Frossardem. Inny świat, o którym właśnie pisze Karol Wojtyła, został mi przekazany szczególnie przez Jana Tyranowskiego. Przekazał mi szczególnie wiele z bogactw swej duszy, rozmiłowanej w samym Bogu, z bogactw życia duchowego, życia mistycznego. Był to również człowiek świecki, jeden z tych nieznanych świętych, ukrytych pośród ludzi, jakby szczególne światło na głębi życia, na takiej głębi, na której zwyczajnie panuje mrok. Pracował jako krawiec. Ta praca bardziej sprzyjała jemu, jego życiu wewnętrznemu, jakie prowadził. Co więcej, za zgodą swego spowiednika w owych latach okupacyjnych stał się nauczycielem dróg życia wewnętrznego dla wielu młodych ludzi, którzy skupiali się w formie żywego różańca przy parafii, do której należałem. Nie tylko mówił o życiu wewnętrznym, jego zasadach i metodach, był sam żywym świadectwem tego, czym jest życie wewnętrzne, albo raczej, kim staje się od wewnątrz i zarazem na zewnątrz człowiek, który pozwala Bogu działać w sobie, człowiek, który wrażliwy na to działanie nauczył się współpracować z łaską. To właśnie ów Jan przyczynił się do tego, że bardzo wcześnie, wcześniej niż skonkretyzowała się sprawa powołania kapłańskiego, trafiły do moich rąk książki ascetyczne najwyższej rangi. To od niego po raz pierwszy usłyszałem o świętym Janie od Krzyża. Za pośrednictwem Jana zostałem wprowadzony w nowy świat, o którego istnieniu w sobie przedtem nie wiedziałem. Trzeba powiedzieć, że to właśnie Jan Tyranowski prowadził Karola Wojtyłę w błogosławieństwo, o którym dzisiaj mówimy. Błogosławienie ciszy. Przedtem Wojtyła modlił się jak każdy człowiek bardzo pobożny, wychowany w dobrej rodzinie, w chrześcijańskiej rodzinie. Natomiast tutaj, kiedy miał 23 lata, otworzył się na kontemplację, na modlitwę wewnętrzną, na Jana od Krzyża, na Teresę z Awila. Karol Wojtyła zachwycił się modlitwą wewnętrzną, dokładnie tą, którą my staramy się tutaj praktykować. Do tego stopnia się zachwycił, że pragnął wstąpić do karmelitów. Powstrzymał go książę kardynał Sapieha, kiedy powiedział do niego: trzeba najpierw dokończyć to, co się zaczęło. Nie zezwolił. Wtedy Karol Wojtyła był już klerykiem. Ale pragnienie pogłębiania życia duchowego tak bardzo w nim zostało zakorzenione i ta modlitwa codzienna w ciszy, że gdy potem pojechał tuż po święceniach na studia rzymskie, wybrał jako temat pracy doktorskiej właśnie naukę o wierze świętego Jana od Krzyża. Naukę o wierze, o tym, jak akt wiary łączy człowieka z Bogiem. I całą tą pracę oparł o dzieła świętego Jana od Krzyża. Dzisiaj nie będziemy o tym mówić, powiemy o tym więcej za tydzień. Dzisiaj tylko patrzymy, jak to wszystko w nim wzrastało, jak to wszystko powoli dochodziło do pełni, jak to serce otwierało się na obecność Bożą. Przytoczmy może jeszcze jeden fragment z książki profesora Grygiela, który pisze tak. Karol Wojtyła uczył się od Jana w chwilach szczególnych, jak na przykład owej nocy, kiedy słuchał go aż do rana, wraz z innymi młodymi ludźmi, mówiącego niezdarnymi zdaniami o intymnym współżyciu człowieka z Bogiem. Tej nocy student Wojtyła nasłuchiwał głosów dochodzących go z gramatycznie kalekich zdań, którymi Jan Tyranowski otwierał i dawał mu siebie. Wsłuchując się w słowa Jana o współżyciu z Bogiem, dostrzegł, że człowiek jest wielki, kiedy jest epifanią Boga. Krawiec Tyranowski prowadził młodego Wojtyłę w świat mistyki, w czasie, w którym wokół szalało rozwścieczone i precyzyjnie skalkulowane kłamstwo niemieckiego nazizmu, a rosyjski harab już zaczął obijać Polaków. Tyranowski kładł w młodych ludzi mistyczne fundamenty pod budowę domu wolności. Z pomocą tej miary mistyków, jakimi są Jan od Krzyża czy Ludwik Maria Grignion de Montfort, uczył ich zdobywać wolność codziennym trudem, bez względu na cenę, jaką trzeba za nią zapłacić. W przestrzeni ich doświadczenia własnej osoby, we wspólnocie z innymi osobami, uczył ich czytać Biblię, poezję i dzieła wielkich myślicieli. Nie używali podręczników. Oni je wyprzedzali, otwierając się na osobę Chrystusa, w której znajdowali wodę żywą, zaspokajającą ich pragnienie rzeczywistości najdalszej i zarazem najbliższej człowiekowi. To jest piękne, jak człowiek świecki wprowadzał życie kontemplacyjne przyszłego papieża. Cudowne. Bo w modlitwie wszyscy jesteśmy równi. Tu nie ma duchownych, świeckich. Tu wszyscy są dziećmi Boga, którzy na tyle, ile tylko chcą, mogą otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Duchowni uczą świeckich, ale świeccy uczą duchownych. Najważniejsze jest, jakie ktoś ma doświadczenie życia modlitwy, a nie jakie zajmuje stanowisko, kim jest z urzędu. Nie. Tylko jedno. Jakie on ma doświadczenie życia wewnętrznego? Jan Paweł II nie byłby człowiekiem tak duchowym, może by w ogóle go nie było, tym, kim potem się stał, gdyby nie Jan Tyranowski. Sam potem papież stał się mistrzem modlitwy. Nie tylko teoretycznie, ale jak ta biała bryła na klęczniku praktycznie wchodził w ten inny świat każdego dnia. W czasie rozmowy z młodzieżą francuską na stadionie w Paryżu Parc des Princes w 1980 roku powiedział: są różne określenia modlitwy. Najczęściej nazywa się ją rozmową z Bogiem. Rozmawiając nie tylko mówimy, ale także słuchamy. Modlitwa jest także słuchaniem. Jest właśnie słuchaniem wewnętrznego głosu łaski, słuchaniem wezwania. I dlatego teraz zanurzymy się w tą ciszę, aby słuchać. Bóg mówi w milczeniu. Bóg mówi innym językiem niż ludzki. Mówi językiem Ducha Świętego. Kiedyś Samuel w świątyni tak zwracał się do Boga: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Dzisiaj papież uczy nas, że modlitwa jest przede wszystkim słuchaniem. Otwórzmy zatem uszy serca, jak to mówili ojcowie Kościoła, na słowo Boga, bo jedno słowo wypowiedział Bóg i tym słowem jest Jego jednorodzony Syn. Wejdźmy w tę ciszę i w modlitwę, jeszcze raz cytując Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej Vita Consecrata. Wezwanie do świętości zostaje przyjęte i może być rozwijane jedynie w milczeniu i adoracji przed obliczem nieskończonej transcendencji Boga. Musimy wyznać, że wszyscy potrzebujemy tego milczenia przenikniętego obecnością adorowanego Boga. Potrzebuje go teologia, potrzebuje go modlitwa, aby nigdy nie zapomniała, że oglądanie Boga oznacza zejście z góry z obliczem tak promieniującym, iż trzeba je przykryć zasłoną. Wszyscy, wierzący i niewierzący, muszą nauczyć się milczenia, które pozwoli Bogu mówić, kiedy i jak zechce, a nam zrozumieć Jego słowo.